Dzisiaj już kończymy. Kończymy ten temat. I oczywiście, gdy przygotowywałem to, to również się radowałem, czytając te wszystkie miejsca Bożego Słowa i dowiadując się, co też aniołowie mają za udział w Bożym planie zbawienia. I mają udział w planie Twojego, czyli w Bożym planie Twojego i mojego zbawienia. W Bożym zamiarze. To słowo w naszej rzeczywistości socjalistycznej niezbyt dobrze brzmi, plan. Były plany sześcioletnie, trzyletnie i tak dalej. Ale to funkcjonuje w całym świecie, w teologii również wyrażenie Boży plan zbawienia. Czyli Boży porządek zbawienia. Boży zamiar i porządek realizacji tego zbawienia. No i przyjrzyjmy się temu, co mówi Słowo Boże w kontekście, jakiż to udział aniołowie mieli w tym Bożym planie zbawienia. Otwórzmy pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, stronica 1316. I tam od wiersza 10 do 12. Oczywiście nie czytam jak zwykle, to robię kontekstu, całości, no bo będziemy mieć dużo dzisiaj wersetów, więc tylko te, które nas interesują. Ale mamy zasadę, że nigdy nie wyrywamy niczego z kontekstu. Zbawienia tego poszukiwali i wygadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, czyli tym prorokom, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. I właśnie to ostatnie zdanko, ten fragmencik tego ostatniego wersetu, pośredniku, mówi nam, że aniołowie pragną wejrzeć, pragną patrzeć na te rzeczy. Na jakie rzeczy? Na coś, o czym wcześniej prorocy przepowiadali. Izajasz o tym mówił i tak dalej, to już znamy. I to się stało w Jezusie Chrystusie, a potem uczniowie, apostołowie głosili, do nas dotarło, czyniono to w mocy Ducha Świętego, mówi nam wiersz 12, tę radosną nowinę. I właśnie aniołowie chcą wejrzeć w te wszystkie rzeczy. I zanim się przyjrzymy w szczegółach, jak one patrzą, na co patrzyły i w czym brały udział, to pozwólcie, że list do Efezjan, jeszcze rozdział 3. Trzeci rozdział listu do Efezjan, to jest stronica 1263. I tam wiersz tylko 10. Jak zwykle już unikamy kontekstu, żeby się zmieścić w godzinie przynajmniej tego wykładu. Aby teraz nadziemskie władze, wcześniej jest mowa o tajemnym planie, ten wyraz plan, tajemny plan, Bóg od wieków ukryty wywiódł na światło. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. No i dalej kontekst. A więc ten ukryty plan Bożego zbawienia, objawiony właśnie w czasach Jezusa, w czasach apostołów, ma być znany, ma być poznawany przez nadziemskie władze i zwierzchności. Już co nieco o tym wiemy, prawda? Bośmy mówili ostatnio o tych nadziemskich władzach, ale mówiliśmy o tych czarnych władzach, tych duchach złości pod niebiosami. Ale są też i zwierzchności, i władze, i państwa, i księstwa, i armie aniołów Bożych posłańców. Po prostu diabeł to, co widział w niebiesiech, potem też ich wprowadził do swojego królestwa. Po prostu skopiował. Z tym, że z bieli zrobił czerni. Grzech zawsze robi czerń w naszym życiu. Krew Chrystusa i posłuszeństwo woli Bożej robi biel naszego życia. Chwała Panu za to. I właśnie te księstwa, nadziemskie władze, zwierzchności w okręgach niebieskich, używaliśmy tego określenia greckiego i mówiłem, o co to chodzi, prawda? By poznały różnorodną mądrość Bożą. Bóg mieszka w światłości nieprzystępnej, mówiliśmy. I właśnie w jaki sposób aniołowie mają poznać różnorodną mądrość Bożą. Czy przysłuchując się Bogu? Nie. Przyglądając się Tobie i mnie. Kościołowi. Przez Kościół. Właśnie ciało Chrystusa. Właśnie Kościół. Jezusa Chrystusa w sensie Jego ciała. Jest przeznaczony do tego, by wyjawiał różnorodną, rozliczną mądrość Bożą. I teraz przyjrzyjmy się kolejno aniołom i zaczniemy od ABC. A więc od Adama i Ewy, od początku. Oczywiście to nie będzie nudne ani długie. W Księdze Ioba w rozdziale 38, stronica 577. Tam, gdy Ijob słucha Boga i Bóg do niego mówi, i Ijob teraz się dowiaduje, że po prostu to, co mówił, to było niezbyt rozsądne. Mówi, teraz położę rękę na moje usta i zamilknę, bo wiem, że moją mową zaciemniał twoją mądrą radę. 38 rozdział Księgi Ijoba i tam wiersze 4 i niżej. Gdzie byłeś, pyta Bóg, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary, czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary? Albo kto założył jej kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży. A więc chodzi o aniołów. Aniołowie Boży w starym przekładzie jest powiedziane i na ogół tak jest tłumaczone. Gwiazdy poranne śpiewały. O tym astronomia już powiedziała w swoim czasie. Rzeczywiście gwiazdy wydają dźwięk podobny do jakichś tonów i tworzą muzykę. Ale wtedy właśnie, gdy Bóg ziemię tworzył, to z radości i zachwytu wykrzyknęli wszyscy aniołowie. A więc oni już byli, zanim ziemia powstała. I patrząc na nią, podobnie jak jeden z astronautów amerykańskich, go pytano, mówi, jaka piękna, jaka kolorowa. Także inna w porównaniu do całego wszechświata nasza Ziemia. A więc aniołowie już wtedy byli i się z tego cieszyli. I teraz pozwólcie, że 5 wersetów, z których się 2 powtórzą, czy będą do nich jakieś takie odsyłacze, gdy dowiemy się, iż aniołowie byli na górze Synaj, gdy Bóg Mojżeszowi, a przez Mojżesza Izraelowi, dawał zakon, dawał prawo. I wiemy, że wtedy się ta góra trzęsła, dymiła. No w ogóle było strasznie wtedy, prawda? Znamy te opisy. I dlaczego już to tak było? A więc zajrzyjmy do Biblii. Nie wiem, czy wcześniej wziąć z Nowego, czy wcześniej wziąć ze Starego Testamentu. Może pozwolicie, że ja wezmę od Nowego Testamentu, dobrze? Judy najpierw, 14 wiersz. Przed Apokalipsą jest list Judy, 14 wiersz. O nich też prorokował Henoch, 7 potomek po Adamie, mówiąc, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. A więc ze starego proroctwa Henocha jest tutaj cytat, iż Pan przyszedł z tysiącami swoich świętych. O co tutaj może chodzić? Teraz weźmiemy Galacjan 3,19. Dobrze, tak cofając się, ale kolejno Galacjan 3,19, a więc stronica 1257. 19 wiersz. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica i pośredniku, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Jest tu mowa o Mojżeszu. I kto mu dał, do rąk mu włożył? Apostoł Paweł mówi, że aniołowie, a to był człowiek wykształcony. Przecież członek Sanhedrynu, absolwent szkoły Gamaliela. A więc wiedział, dlaczego tak właśnie mówi, że Mojżesz z rąk aniołów otrzymał tenże zakon. Teraz Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. Tam będzie kazanie tuż przed ukamienowaniem, kazanie Szczepana. 1276, 1100, 76 stronica i wiersz 38, a potem 53. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi. On też otrzymał słowa żywota, by je nam przekazać. A więc jest tu mowa o Mojżeszu, który od anioła wziął słowa i pośredniczył między ludem a tym aniołem. I wiersz 53. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie? A więc zakon Bóg przekazał przez listonoszy, przez heroldów, przez posłańców, przez swoich aniołów. Nie osobiście Bóg się fatygował. Miał mocarnych posłańców. I teraz otwórzmy piątą księgę Mojżeszową. To, co bym czytał normalnie na początku. Piąta Mojżeszowa i rozdział 33. Jest to Deuteronomium 33, rozdział i wiersz drugi. Strona 234. Z tym, że ja w tej chwili otwieram tak zwaną Biblię Gdańską, czyli przekład z pierwszej połowy XVII wieku, bardzo wierny, z tym, że no, język czasami jest nie na nasze uszy współczesne. I tu właśnie tak brzmi i w niektórych przekładach angielskich i ten tekst jest skażony. Po prostu nie mamy nigdy tekstów oryginalnie pisanych, są kopie. I w różnych kopiach ten tekst mógł być tak czy inaczej pisany i stąd się z wielu kopii robi jakiś wspólny tekst. Oczywiście nie wszystkie teksty są tak zwane skażone, to jest termin taki techniczny w biblistyce. Po prostu ten tekst różnie potem można wyjaśniać. I tu my widzimy, prawda, jak jest tu napisane, a jak jest w Biblii Gdańskiej. I rzekł, Pan z Synaj przyszedł i pojawił się im z Seiru. Objaśnił się z góry Faran, a przyszedł z 10 000 świętych. Z prawicy jego zakon ognisty dany im. O tym właśnie mówi Juda, że Pan był w otoczeniu tysięcy świętych. Jest tu mowa właśnie o aniołach, z którymi stąpił i którzy byli asystą Boga, gdy dawał ludowi swojemu, dawał ten zakon. Oczywiście, gdy jakiś archanioł występował w imieniu Boga, to tak jakby Bóg się pojawił. Na przykład przy krzaku, gdy Mojżesz widział, to powiedziane, że anioła widział. Anioł do niego przemówił, mimo że to był ten, który mógł powiedzieć, jam jest, który jest. I też, może już tego nie otwierajcie, to już tylko tak doczytam. Dlatego też i w liście do Hebrajczyków w drugim rozdziale jest powiedziane tak. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a więc chodzi o zakon, który oni przekazali Izraelowi, więc było przez nich słowo wypowiedziane nienaruszalne. Wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą. To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Gdy Bóg do nas przemówił przez samego Jezusa Chrystusa. To jest ten fragment, który czytałem w zeszłej niedzieli. Ostatnio kresu dni przemówił do nas przez Syna. A więc jeśli słowo aniołów było przestrzegane i kamienowano, czy też Bóg karał, to tym bardziej, gdy ktoś zlekceważy słowo Syna Bożego, to nie jest już anioł. Otrzymał znamienicze imię. A więc musimy też i to słowo poręczone znakami, cudami, darami Ducha Świętego, musimy też i drżeć na to słowo i liczyć się z nim. A teraz pozwolicie, że wspomnimy sobie co nieco o tym, jak to się działo z tą nicią zbawienia. Tę nić, złotą nić zbawienia, którą Bóg tkał poprzez dzieje narodu izraelskiego, aż do naszych dni, a nawet jeszcze trochę dalej, aż do czasów eschatologicznych. Na przykład w rozdziale 9 Księgi Daniela, to już warto otworzyć, stronica 957, gdy Daniel się modlił, 957, 9 rozdział, i tam jest wiersz 21, 22, Gdy więc jeszcze mówiłem, oto nagle w czasie ofiary wieczornej do mnie przyleciał mąż Gabriel, którego wcześniej widziałem w widzeniu, przybył do mnie i rzekł: Danielu, oto wyszedłem, by ci dać jasne zrozumienie. I teraz pozwólcie, że przeskoczymy, bo to nas wszystko tak nie interesuje, wiersz 26. To jest w ramach tego wyjaśnienia, co się ma stać w przyszłości. I po 62 tygodniach pomazaniec, Hamaszijach, Mesjasz, będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. A więc prorok otrzymał wieść pewnych wydarzeń, które mają się stać w przyszłości. Tak a propos, musimy sobie zawsze zdawać sprawę z tego, że prorocy widzieli wydarzenia w tak zwanej prorockiej perspektywie. Widzieli wierzchołki wydarzeń, jakbyśmy mieli szczyty gór. I gdybyśmy byli na wysokości tych gór, to byśmy widzieli tylko same szczyty, bez dolin, prawda? A więc oni widzieli szczyty wydarzeń. A więc opuszczenie niewoli babilońskiej, a więc narodziny Mesjasza, a więc jego śmierć, Izajasz. Tu jest mowa też o zabiciu, jest mowa o zniszczeniu Jerozolimy, jest mowa prawdopodobnie o spustoszeniu Izraela w formie ich rozproszenia aż do roku 48 naszego stulecia. A więc przeszło 18 wieków, 19 wieków byli rozproszeni. Czy około 19, a przeszło 18. A więc bez szczegółów mówili prorocy. Szczegóły potem już przynosiła historia i bliższe ewentualnie proroctwa. A więc już tutaj anioł Gabriel przynosi wieść. Wieść o tym, że pomazaniec, Mesjasz będzie zabity. Mesjasz to powinien wszystkich zabić, a on nie. Nie? Z nieba stąpił, a tymczasem się urodził słaby, musiał uciekać do Egiptu. Tymczasem jego zabito, a on nikogo nie zabił. A więc o tym już wiedział Daniel w niewoli babilońskiej, bo Gabriel mu to przyniósł. Idąc do Nowego Testamentu, a to już chyba znamy wszyscy, Zachariasz, stary kapłan, który się znajdował w świątyni, w miejscu najświętszym, no i tam odprawiał tą doroczną ofiarę. I nagle na wizytę tenże sam Gabriel przychodzi. W czasie tej właśnie wieczornej ofiary przychodzi Gabriel i już nie do Daniela, lecz do Zachariasza. Już tuż, tuż przed narodzinami Chrystusa on zapowiada: słuchaj, twoja żona będzie miała syna, on poprzedzi tego, kto będzie nazwany pomazaniec, najwyższy i tak dalej. No i znamy tę historię. Właśnie Gabriel miał tę przyjemność zapowiedzieć tę radosną nowinę. A do Marii, matki Pana Jezusa, któż przyszedł? Też ten Gabriel. O tym już mówiliśmy, prawda? Więc nie muszę tego teraz czytać. A na polach betlejemskich, któż tam był? Tylko owce i pasterze? Nie. Były zastępy aniołów. Na polach betlejemskich oprócz pasterzy i owiec były zastępy wojska aniołów śpiewających i rozświetlających całą tę okolicę. A na przykład, gdy Jezus skończył swój post, swoje zmagania z szatanem, po 40 dniach znalazł się na pustyni, znaczy gdy już opuszczał pustynię i opuszczając pustynię, co się stało? Marek, 1 rozdział, 13 wiersz, powiada: i był na pustyni 40 dni kuszony przez szatana, przebywał pośród zwierząt, a aniołowie służyli mu. A więc, gdy Jezus był na pustyni, gdy tam przebywał, gdy był osamotniony, gdy pościł, gdy szatan go kusił, aniołowie jemu służyli. Służyli mu teraz, a też i później. Bo właśnie Pan Jezus zapowiedział Natanaelowi, że ujrzy aniołów wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. To jest Ewangelia Jana, 1 rozdział 51. A więc aniołowie towarzyszyli cały czas Jezusowi. Nie oni mu udzielali mocy. Mocy Ducha Świętego aniołowie nie udzielają. Darów Ducha Świętego aniołowie nie udzielają. gdy chodzi o tę sprawę, to anioł nawet nie może nikogo zbawić. Bo to Korneliusz, setnik rzymskiego oddziału w Cezarei, ma w czasie swoich modłów, bardzo mu się podobali Żydzi, więc dawał jałmużny, w ogóle przestrzegał ich praw, czy ich zwyczajów pobożnościowych. I w czasie modlitwy nagle mu do niego przychodzi anioł. I Korneliusz nie usłyszał, że Korneliuszu, jesteś naprawdę wspaniałym Rzymianinem, takim, no, że dzisiaj pójdziesz do nieba, albo wiesz, jak umrzesz, to na pewno będziesz zbawiony. Nie. Anioł mówi: Korneliuszu, twoja modlitwa wstąpiła i ofiary, i jałmużny przed Boże oblicze, ale musisz być zbawiony tak, jak każdy człowiek, przez Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi. Dlatego musisz poprosić nie mnie, nie moich kolegów, ale Piotra. Tam w Jopie on akurat się modli i już jest przygotowany. Poślij tam. No i wiemy, jak się stało, prawda? Poszli, to z rozdział 10 o tym mówi. Jak ktoś nie zna Pisma Świętego, to może poczytać. To jest fantastyczna, wspaniała, znaczy się, opowieść. I Piotr tam był już gotowy. Pan go wcześniej uprzedził, że będzie miał wydarzenia takie, które mu się nie śniły. I wtedy Piotr się znalazł, głosił słowo. Korneliusz, wszyscy jego domownicy, słysząc, uwierzyli, przeżyli chrzest Duchem Świętym, potem ich chrzczono. A więc nie anioł, lecz Piotr musiał przynieść słowa życia. Aniołowie przynieśli zakon, ale słowa życia już nie aniołowie przynoszą, lecz konkretni ludzie, pełni Ducha Świętego. I właśnie ten Piotr w tym kazaniu w domu Korneliusza tak powiedział: wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Jak chodził, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Aniołowie mu pomagali, służyli, ale mocy nie udzielali, chorych nie uzdrawiali. Moc Ducha Świętego, obecność żywego Boga jest źródłem mocy, żaden anioł. Musimy o tym dobrze wiedzieć. Po zmartwychwstaniu wiemy, że, o tym mówi Ewangelia Jana, rozdział 20 i wiersz 17, że aniołowie właśnie tam sobie odpoczywali po tej ciężkiej pracy. Prawda? Gdy odwalili kamień, to czytamy, że aniołowie tam w grobie przebywali. Wiersz 12. Przepraszam bardzo. Wiersz 12. I ujrzała Maria dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. Po prostu zmęczyli się z tym odwalaniem tego kamienia ciężkiego, no i sobie usiedli odpocząć. I Maria zobaczyła tam dwóch aniołów. Tak służyli Jezusowi cały czas, ale za Jezusa nie stąpili do Hadesu, do Szeolu. Nie stąpili. Jezus musiał stąpić w duchu i tam głosić tym, którzy mieli słyszeć jeszcze dobrą nowinę. No, co tu jeszcze by poczytać? Na przykład Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. Też to znacie. Jak już jesteście zmęczeni, nie musicie wcale teraz tego otwierać. Na później sobie zostawcie siły. Ale pierwszy rozdział, wiersz 10, 11 mówi: gdy oni patrzyli tak uważnie, Jezus opuścił ich, oto dwaj mężowie przyszli w białych szatach, aniołowie, i przemówili: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w górę? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę, tak też przyjdzie, jak żeście widzieli. I koniec. I ci aniołowie teraz już nie byli towarzyszami dla tych apostołów. Nie robili tak, jak kiedyś z narodem izraelskim, o czym będziemy za chwilę mówić, gdy ich prowadzili, strzegli. Nie. Po prostu teraz apostołowie musieli być posłuszni temu, co Jezus im powiedział. Skończyło się. Odszedł i przyjdzie w swoim czasie, a teraz do roboty. Co mamy robić? Do górnej izby. Mamy iść do górnej izby i czekać. Czekanie to jest też praca. Jakże my nie lubimy za bardzo czekać, prawda? Mamy taką nową książeczkę, polecam. Duchowa wrażliwość kwestią przetrwania. Mała książeczka, ale każde tam zdanie jest bardzo wartościowe. Polecam do poczytania sobie, aby się dowiedzieć, co robić, a są bardzo proste rady, by być zawsze blisko Boga. mamy, to jest nowość dopiero od trzech dni u nas w kaplicy. Kosztuje niewiele, coś ponad 50 zł, a więc polecam. I tam się dowiecie również i o wartości odpoczynku, wartości oczekiwania. I wrócili, posłuszni oczekiwali. I nie aniołowie, lecz Duch Święty dopiero stał się ich mocą. Albo przebiegając cały Nowy Testament, objawieniu Jana w Apokalipsie. Któż to dał Janowi to widzenie? Oczywiście, że Bóg. Objawienie Jezusa Chrystusa to nie jest objawienie świętego Jana. Jest to objawienie Jezusa Chrystusa dane Janowi. Tak powinien brzmieć tytuł tej księgi, prawda? Apokalipsa znaczy objawienie. Objawienie Jezusa Chrystusa, tego kim on jest dzisiaj w wieczności, w niebiesiech, a to objawienie otrzymał Jan. I w jaki sposób otrzymał? Za pośrednictwem zesłanego anioła. A więc anioł teraz był przewodnikiem Jana w tym objawieniu, w tej całej wizji, w tym wszystkim. Tam często aniołowie mówią, prawda? Czy anioł mówi, zapisz to, albo i tak dalej. No, czytamy, znamy, ja nie chcę po prostu przedłużać. I kończąc oczywiście ten fragmencik i zarazem czytanie tej księgi, ostatni rozdział, wiersz 9, gdy właśnie anioł patrzy, jak mu się Jan kłania i padł do nóg, mówi, nie czyń tego, jestem współsługą twoim i twoich braci. Czytając to wcześniej, na poprzednich wykładach, mówiłem o tym, komuś należy kłaniać. Tutaj teraz podkreślam coś innego. Anioł mówi, jestem współsługą. Właśnie są to współsłudzy, czyli Jana, braci, oczywiście w sensie duchowym, proroków oraz tych, którzy strzegą słów tej księgi. A więc są to również i nasi współsłudzy. Chwała Panu za to. I teraz przejdziemy do czegoś innego. Trzymając się dalej objawienia Jana, przyjrzyjmy się, cóż to ci aniołowie wykonują w ramach tej realizacji Bożego planu zbawienia. Tu mówiliśmy, że byli z poselstwem. Zawsze mieli coś do przekazania. Od Daniela aż do Jana apostoła. Coś zawsze mieli do przekazania i to, żeśmy sobie prześledzili. A teraz też mieli coś do zrobienia. Gdy chodzi o zbawienie, to nikt nie może nic zrobić, żeby był zbawiony. Jezus wszystko uczynił. Stary Testament jest pełen poleceń. Zrób to, pomasz to, nie rób tego, zbuduj, ustaw i tak dalej, prawda? Cały czas są polecenia. Ja nie mogę przebrnąć przez tą drugą księgę. Już właśnie przebrnąłem się, skończyłem. Drugą księgę Mojżeszową i ciągle były polecenia, aż mnie już denerwowały. I pomasz lewe ucho i jeszcze palec, i jeszcze tamten palec. I ja o tym we wtorek troszkę mówiłem. A Nowy Testament nie ma żadnych tego typu poleceń. Bo pyta się jeden, co mam czynić, aby był zbawiony? A co czytasz w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, w zakonie, mówi Jezus? Miłuj Pana Boga swego, całego serca, siły, myśli, duszy, a bliźniego siebie samego. Czyń to, a będziesz żył. I to nie jest, prawda, to wziąć tu, postawić tu i wtedy mam zbawienie. Nie, to jest coś niewymiernego, niemechanicznego. Albo ten stróż więzienny. Panowie, co mam czynić, aby był zbawiony? Wierz w Pana Jezusa, aby jest zbawiony ty i twój dom. To jest dzieło, mówi Pan Jezus w Ewangelii Jana, abyście je czynili, wierzyć w tego, którego On posłał. To jest czyn, to jest praca, to jest dzieło. To jest dobry uczynek. Wierzyć w Jezusa Chrystusa. A zbawienie samo, w sensie tym mechanicznym, tak to się wyrażę, w sensie dokonania, tylko Jezus był w stanie nas zbawić, nikt więcej z nas, ani z aniołów. Mamy tylko wierzyć, Boga miłować, albo jak też pytają Piotra, gdy wygłosił kazanie w dzień 50, co mamy czynić, moi bracia? Upamiętajcie się, czyli nawróćcie się, czyli zmieńcie swój kierunek do Boga. Dajcie się ochrzcić, a weźmiecie proste czynności, ale nie mechaniczne. Musimy o tym wiedzieć. To są zasady biblijne, gdy chodzi o Stary, gdy chodzi o Nowy Testament w kwestii zbawienia. I właśnie aniołowie w tym dziele coś wykonywali. Nie to, co wykonał Jezus, tylko On mógł uczynić, być godny. Ale co nieco jednak oni też wykonali, z tym, że nie po to, by dzieło Jezusa uzupełnić, nie, by wykonać pewne szczegóły w tym Bożym planie. Na przykład 5 rozdział objawienia Jana, wiersz 2. Objawienie Jana, wiersz drugi. Widziałem też, piąty rozdział, anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę, zerwać jej pieczęci. A więc ten donośny, ten potężny anioł z donośnym głosem nie mógł niczego zrobić. Ani Ewangelii nam głosić, ani nikogo uzdrowić, ani za nas umrzeć, no bo też i aniołowie nie umierają, prawda, i krwi nie przeleją, bo jej nie mają. Tylko mógł wołać, pytanie zadać, kto otworzy, nic więcej. A więc właściwie to niewiele ci aniołowie mogli w dziele zbawienia wykonać, chociaż ich dzieło jest ważne. Zobaczymy za chwilę. Teraz wiersz 11 i 12. Spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów około tronu, postaci. Liczba wynosiła krocie tysięcy, tysiące tysięcy. I wołali, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc, bogactwo, mądrość, siłę, cześć, chwałę, błogosławieństwo. A więc czcić Boga, wydawać głos swój. To mogli czynić aniołowie, gdy chodzi o dzieło zbawienia. Albo siódmy rozdział objawienia Jana. Czterech aniołów trzyma cztery wiatry. A więc wypełniają służbę, no ja wiem, jakichś tam, no nie tragarzy, no ale ja wiem, jakby to określić, prawda? Więc ludzi, którzy jak namiot się rozstawia, prawda, ten cyrkowy namiot i trzymają te liny, podtrzymują i podnoszą największy maszt. Tak oni trzymali cztery wiatry. Dalej potem czytamy, że oni mieli czasze, mieli trąby i tak dalej, już teraz nie będę teraz tego wszystkiego czytał. To aniołowie właśnie mieli te trąby, te czasze, wylewali, trąbili i wykonywały się to, co Bóg zamierzył. No i coś jeszcze na koniec, gdy chodzi o no, 14 rozdział właśnie mówi o tych trąbach. No, to jest oczywista sprawa w objawieniu Jana. Każdy sobie może zobaczyć. Ale w Mateusza. Mateusz. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Stronica 1043. I wiersz 29. Przepraszam, wiersz 39. Nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jezus po prostu wyjaśnia podobieństwo o pszenicy i życicy. U nas o konkolu, ale już wiemy dlaczego. Kiedyś kto był na nabożeństwie, wie, że w oryginale jest dzidzania, to znaczy życica. Coś podobnego do młodej pszenicy, do młodego żyta. A więc żeńcy to aniołowie. I tu jest mowa o tym, że ci żeńcy po prostu zbiorą wszystkie te zgorszenia. Wiersz 30. W czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Aniołowie to wykonują. Żeńcy to aniołowie. Związują tę życicę, ten chwast i wyrzucają na spalenie, a pszenicę zwożą do stodoły, ciebie i mnie. Mówiąc o się duchowym. Ja nie wnikam w szczegóły eschatologiczne. No dobrze. Tak jak przebrnęliśmy trochę przez niektóre sprawy. A teraz, jeżeli macie jeszcze siłę myśleć o czymś może lżejszym, o nasze codzienne życie. A więc psalm 103. Przyjrzyjmy się, cóż to się dzieje w naszym codziennym życiu, gdy chodzi o aniołów. Cóż to one robią? Psalm 103, wiersze 19, 20, 21. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, królestwo jego panuje nad wszystkimi. Błogosławcie Panu, aniołowi jego, potężni siłą, wykonujący słowo jego, by słuchano głosu słowa jego. Błogosławcie Panu, wszystkie zastępy jego, słudzy jego, pełniący wolę jego. A więc tu nie chodzi mi teraz o tę główną myśl, o zachętę do uwielbiania. Chodzi mi teraz o aniołów. Są potężni siłą, wykonują Słowo Boże, czyli w sensie Słowo Boże, Boże polecenia. No i sprawiają, że ludzie słuchają głosu Bożego. Dalej mowa. Błogosławią Pana, słudzy, którzy pełnią Jego wolę. A więc wolę Bożą pełnią ci aniołowie. I teraz, trzymając Księgę Psalmu, bo zaraz do niej wrócimy, ale musimy mieć po prostu myśli te same, Hebrajczyków pierwszy rozdział. Ale trzymajcie, dobrze? Psalmy. Hebrajczyków, pierwszy rozdział, stronica 1298. I to jest taki ważny tekst, który nam od razu da taką bazę do tego podtematu. 13 wiersz, 14. A do którego z aniołów powiedział kiedy: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby, gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? A więc chodzi o ludzi, którzy mają dostąpić zbawienia. Osiągając cel wiary naszej, osiągając zbawienie. I mamy dostąpić tego zbawienia. I oni pełnią służbę, są duchami służebnymi, posyłanymi ze względu na nas. Więc to jest bardzo ważny tekst. Tekst, który ustawia ich również w tej roli naszych współsług, Bożych sług, naszych pomocników po prostu w życiu. Bo mówiliśmy o zbawieniu, prawda, dotychczas. A teraz mówimy o naszym codziennym życiu. I teraz wracając do psalmów. Psalm 34. Ciekawe miejsce, warto je otworzyć sobie, zaznaczyć je. Często się wam ono przyda. I tam jest wiersz 8. Może wcześniej, no, cały kontekst jest ciekawy. Od pierwszego wiersza jest to ciekawe. Cały kontekst. Ale może wiersz 7. Ten biedak wołał, Pan słuchał, wybawił go ze wszystkich jego ucisków. Anioł pański zakłada albo zatacza, w Biblii Gdańskiej, obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich. Dalej jest mowa znów. Skosztujcie, zobaczcie, jak dobry jest Pan, czy że dobry jest Pan. A więc ci, którzy się boją Pana, nie anioła. Nie. Mówiliśmy, że aniołów nie wolno nam czcić, należy się z nimi liczyć. I jeszcze dzisiaj ten tekst wam przypomnę z kaznodziei. Ale ci, którzy się boją Pana, On ich ratuje przez to, że posyła swoich posłańców i aniołowie zakładają obóz. Albo też zataczają, jest w Biblii Gdańskiej, obóz dookoła. Wokół nas jest obóz. I na przykład takie ciekawe miejsce jest w drugiej Księdze Królewskiej, rozdział 6. Druga Księga Królewska, rozdział 6. Już podam stronicę. To jest 409. 409 stronica. I tam właśnie jest historia związana z Elizeuszem. Wcześniej od wiersza 8, czego teraz nie czytam, jest mowa, że król Aramu po prostu miał swoje narady, narady swojego sztabu, a król izraelski wszystko wiedział. I król Aramu podejrzewa, że któryś z jego dostojników donosi. Ale gdy ci z kolei usłyszeli, że są o to podejrzewani, powiedzieli: niekt, panie, wiersz 12, to Elizeusz, prorok Izraelu. On donosi królowi izraelskiemu, które ty wypowiadasz w swojej sypialni. A więc posłał teraz po Elizeusza: pojmajcie go, ja bym teraz chciał mieć takiego właśnie, takiego człowieka, który to wszystko wie. No i wyprawił konnicę, 14 wiersz. Znaczny oddział wojska, nocą wyruszyli, otoczyli miasto. Wczesnym rankiem sługa Elizeusza chciał wyjść, patrzy, a miasto jest otoczone przez wojsko, konnice, wozy wojenne. I pyta: panie, jak postąpimy? Elizeusz mówi, jakby był trochę nawiedzony. Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. A więc mówi trochę od rzeczy, prawda? Tak. Czasami, gdy wyznajemy wiarę, czyli to, w co wierzymy, czasami, gdy używamy słowa wiary, o tym ja myślę. Muszę być precyzyjny zawsze, bo można różne rzeczy podłożyć pod to, co się mówi. A więc, gdy wypowiadamy słowo wiary, czasami ono jest niedorzeczne. Ale wiarą chodzimy, pewnością, która rodzi na Słowo Boże, a nie widzeniem. I stąd tutaj było wyznanie tego, co widział Elizeusz, a czego nie widział nikt, łącznie z Giezym, jego sługą. I Elizeusz teraz się modli: panie, otwórz jego oczy, by przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, przejrzał i co zobaczył? To, co kiedyś zobaczył Bileam, a wcześniej widziała oślica, prawda? Tam był jeden anioł. A ten sługa widzi, oto góra pełna jest koni, wozów ognistych wokół Elizeusza. Oto obóz. Anioł zatacza wokół tych, którzy się go boją. Biedak wołał w swoje nędzy, czytaliśmy. Ale Pan posłał, jest obóz. A z Elizeusie modli, Panie, dotknij ten lud ślepotą. Tak się stało. Nagle ci żołnierze stwierdzili, że nie widzą i teraz macają. A Elizeusz mówi, tutaj, chodźcie za mną. I szli za nim. I zaprowadził ten cały oddział do Samarii, do króla izraelskiego. Tam ci patrzą, co się dzieje, mosty spuścili, Elizeusz, prawda, wprowadził jak stado baranów, przepraszam za takie nieokreślenie, wprowadził jak stado owieczek, ładniejsze słowo, na rynek w Samarii, no i teraz kazał ich rozbroić. Ci teraz przejrzeli i w niewoli. A król mówi, no to pozabijamy wszystkich. A Elizeusz mówi, czyś ty ich pojmał swoim mieczem? To ja. Więc nakarm ich i wypraw do domu. Tak to się stało. A więc, kochani, Nowy Testament nam również przynosi podobne historie. To już znamy, Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, gdy Piotr miał być urozmaiceniem świąt, gdy miał być ścięty właśnie podczas świąt. I Piotr spokojnie spał, a zbór o niego się modlił. I Bóg mówi, idź tam i Piotra wyprowadź. I Piotr spokojnie śpi, jak ktoś go tarmosi. Piotr się budzi, patrzy anioł. I się wcale nie przestraszył Piotr, tylko no, był spokojny, bo wiedział, że jeszcze musi upłynąć trochę czasu, aż się zestarzeje, zanim umrze, bo już powiedział, że gdy się zestarzejesz, to się inny opaszy. A Piotr jeszcze był człowiekiem w sile wieku, więc spokojnie spał. I anioł go teraz wyprowadził i Piotr trafił już potem sam do domu, gdzie byli zebrani, gdzie się modlono. A więc Bóg nas chroni, posyła aniołów, by nas wyprowadzić, uchronić od wielu różnych niebezpieczeństw. Pamiętamy, jak kiedyś Eliasz, przestraszony tym, co narobił, że wytłukł 400 proroków baalowych, że teraz Jezebel tam w Samarii teraz się pieni z wściekłości, teraz to mu dopiero da i pokaże, co nas znaczy. Więc pobiegł 2 dni w głąb pustyni i chciał umrzeć. Kto do niego tam, po ten jałowiec, gdy Eliasz spał i życzył sobie śmierci, przyszedł? Kto? To jest zapisane, tylko może nie otwierajcie, bo ja już trochę się śpieszę. Pierwsza Królewska, 19 rozdział. I pierwsze wiersze. Pierwsza Królewska, 19 rozdział. Anioł. Anioł go raz, anioł go drugi raz obudził, kazał mu właśnie pić wodę ze źródła i kazał mu jeść chleb pieczony na węglach. I od o moc tego pokarmu i snu Eliasz potem biegł aż do góry Choreb, aż tam na dół, gdzie Bóg kiedyś dał swoje prawa Izraelowi, biegł, by tam z kolei mieć audycję, czyli że Bóg do niego przemówił i żeby on mógł potem wykonać jeszcze 3 zadania. A więc anioł był posłany. A do jamy lwiej, kogoż to Bóg posłał? Wszyscy już chyba wiedzą, prawda? A gdy Filip miał iść i Ewangelię głosić temu, który tam właśnie wyruszył, opuścił rogatki Jerozolimy, któż do Filipa podszedł i powiedział, Filipie, idź na drogę pustą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Kto? Anioł. Dzieje Apostolskie 8:26. Anioł powiedział. A teraz otwórzmy sobie Genezis, czyli pierwszą Mojżeszową, rozdział 24. Rozdział 24, Genezis. I tam jest obietnica, gdy chodzi o Abrahama. Wiersz 7. Znaczy, chodzi o Abraham, oczywiście, mówi do swojego sługi, którego wysłał, aby znalazł, odszukał przyprowadził, znalazł też żonę dla Izaaka. Pan Bóg niebios, który mnie wziął z mojego domu i tak dalej. On pośle anioła swego przed tobą i stamtąd weźmie żonę dla syna mojego. I Eliezer wykona to, co należy, bo anioł będzie dla niego przewodnikiem. 48, 16 wiersz. Ta sama księga, 48, 16 wiersz. I teraz Jakub, gdy się modli, gdy błogosławi Efraim, synów Józefa, anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom. A więc Jakub miał świadomość, że anioł prowadził go i od różnych kłopotów go wybawiał. No i druga Mojżeszowa, 23 i wiersz 20. Druga Mojżeszowa, 23 i wiersz 20. Oto ja posyłam anioła przed tobą, by cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. A więc Bóg zapowiada, jaki to będzie rodzaj kierownictwa. Specjalny anioł będzie ich prowadził. 14 rozdział tej samej księgi, 19 wiersz. 14 rozdział, 19 wiersz. A anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi. I ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi, tak iż wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony był ciemnością, z drugiej strony był światłością, rozświecał im drogę, a tamten był ciemnością dla Egipcjan. Anioł Boży kroczył przed Izraelem. Teraz, jak to było z Hagar? Pamiętamy kiedyś? Chyba tak, prawda? Jest to w Genezis 16, rozdział 13, wiersz. Gdy Hagar była wypędzona przez Abrahama z powodu Sary, która niezbyt już tolerowała konkurentkę, to właśnie na pustyni, gdy miała umrzeć, gdy położyła swego syna Ismaela, położyła już, żeby tam gdzieś umarł, a sama nie chciała patrzeć na śmierć swego dziecka, anioł pański, 7 wiersz, znalazł ją. Anioł uratował Hagar i jej syna. A więc Bóg posyła w konkretnych przypadkach również. Albo kto uratował Izaaka, gdy ten miał zginąć z ręki swego ojca? Kto powstrzymał rękę Abrahama? Tak. I to jest 22 rozdział Genezis. Tak. Co tu jeszcze? A na przykład w Nowym Testamencie co byśmy widzieli? U Korneliusza już mówiliśmy, kto był. Ale na przykład, gdy Paweł płynął na okręcie i był sam. I tam, wiemy, życie ich się tak kolebało, to w tę, to w tę stronę. Co powiedział właśnie Paweł, Dzieje Apostolskie 27-23? Anioł pański stanął przy mnie tej nocy. Dzieje 27-23. Tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. Podkreślam, Boga, do którego należę. Należeć do Boga. Nie szukać Boga, nie macać Boga, nie wyobrażać sobie Boga, nie trenować się, by poznać Boga, nie. Tak a propos. Ostatnio zacząłem, byłem zmuszony, przebadałem właśnie problem medytacji. I miałem rację, gdy kiedyś powiedziałem, że medytacja to nie jest rzecz dla chrześcijan. Oczywiście myślę o medytacji jako sposobie ćwiczenia, by poznać Boga. Bo Bóg się sam objawia. I wszystko to, czym się ludzie zachwycają i te książki, które są przez różnych jezuitów czy innych ciekawych ludzi, to jest ciekawie napisane i bardzo takie prawdopodobne, one są fałszywe z gruntu. Dlatego, że one dają ludziom substytut tego, co Bóg posiada. To jest substytut tego, co Bóg posiada. Bóg sam się objawia i z łaski się objawia. I nie my swoim treningiem Boga będziemy poznawać. Jak On się nam objawi, to Go poznamy. Jak się nam nie objawi, to Go nie poznamy. Jeżeli kogoś Bóg nie pociągnie do siebie, to też i próżno się człowiek będzie starał, bo też sam nie podskoczy. I Bóg się objawił w Jezusie Chrystusie I każdy człowiek, zanim Bóg mu się w pełni objawi, da poznać, musi upamiętać się, wyznać swoje grzechy, stać się zerem przed Bogiem. I właśnie ludzie, którzy nie bardzo chcą stać się zerem, albo którzy grzech w oczach Bożych nazywają nie grzechem, mają własne wyobrażenia Boga. I to jest masa chrześcijan. Ja rozmawiałem nieraz z katolikami, którzy nawet nie są chrześcijanami, mimo że są katolikami. Ja powiedziałem, ty nawet nie jesteś chrześcijaninem, nie tylko nie jesteś katolikiem. Bo w podstawowe artykuły wiary wyznawanej w wyznaniu apostolskim czy nicejskim, ty tego nie uznajesz. Tak, i to są katolicy. I takich ludzi jest bardzo wiele wokół nas. Dlaczego? Bo się właśnie zachłystują różnymi tego typu substytutami. Chrystus nigdy nie polecał żadnej medytacji. Owszem, ja tu nie mówię o odpoczynku, o modlitwie, o rozmyślaniu, o przebywaniu w ciszy. Ja tego nie kwestionuję. Nie. Ale to nie są ćwiczenia, by Boga poznać. Są to po prostu chwile, w których Bóg do nas przemawia, które my wykonujemy dlatego, że Bóg nam się objawia, ale z kolei, gdy ja nie mam czasu na te rzeczy, a to się zdarza i Bóg wie o tym, to Bóg też mi się objawia i każdemu się objawia i w wirze działań i w ogóle w sytuacjach, który ma sposób, żeby dotrzeć, bo Duch Święty, nie mój trening, Duch Święty jest tak przekonujący, tak ma możliwości i to jest chodzenie w wolności i w łasce. A więc ja ze swojej strony muszę czytać Słowo Boże, bo to jest mój pokarm. Jak muszę spokojnie zjeść i dobrze zrzuć mój posiłek, prawda? Nie mogę tak zjeść albo jakieś pastylki łyknąć i biegać. Muszę zjeść, muszę mieć ten pół godziny czy godzinę czasu na dany posiłek, prawda? Muszę mieć czas na sen. I gdy chcę spać, to się kładę i śpię. A nie żyję dlatego, że śpię. Jestem zdrowy dlatego, że śpię. I pastylek nie łykam, gdy boli mnie głowa. Idę po prostu spać. Jestem zmęczony, nie piję kawy, idę spać. Gdy oddycham, gdy się modlę, w sensie duchowym, gdy przenoszę, to są normalne czynności normalnego dziecka Bożego. To nie jest nic szczególnego. Dlatego, gdy człowiek się nawróci i pozna Boga, gdy Bóg mu się objawi w pierwszej fazie, gdy mu grzechy przebaczy, gdy człowiek ma radość zbawienia, potem wzrasta w tym poznawaniu, gdy potem czyta Słowo Boże, poznaje Chrystusa coraz więcej, ale bo On mu się objawia. Gdy przeżyje moc Ducha Świętego, chrzest Duchem Świętym i potem przeżywa pełność Ducha Świętego, Duch Święty mu znów objawia Jezusa, prawda? On mnie uwielbi, objawia i w ten sposób my rośniemy, chociaż jesteśmy tacy niewydarzeni, tacy gorszący wielu innych, którzy by widzieli, o, jaki on powinien być święty w ogóle, taki. On jakiś jest dziwny, jakiś niepozbierany, bo on jeszcze jest nieprzemieniony, nieprzekształcony, jeszcze jego charakter jest paskudny, on się będzie przemieniał, ale po prostu Bóg wlał swoją wodę do brudnej szklanki. Ale wlał. Dlaczego? Bo jest to Bóg łaskawy. On łaską nas koronuje. A nie zakonem. Musisz. Wszystko musi być czyściutkie i przeźroczyste. Tu jeszcze są ślady. Dopiero wtedy wleje wodę. I nikt nie potrafił. Nikt, tylko Jezus mógł przyjść w nieskazitelnym ciele. Dlatego dzisiaj Bóg objawia nam całą swoją pełnię, oczywiście na miarę naszych możliwości. Więc to jest pełnią, to co możemy znieść. Objawia nam przez łaskę i wlewa w naczynie, które oczyści swoją krwią. Swoim słowem, ale ktoś się musi jeszcze dużo potem pucować i przemieniać. Dużo jeszcze. A tam jest żywa, czysta woda. Woda Bożego życia. I stąd, kochani, musi być ten prosty sposób, apostolski sposób. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić, a weźmiecie moc Ducha Świętego, dar Ducha Świętego. Koniec. Jeżeli teraz ktoś tego nie będzie chciał wziąć z różnych względów, tego nie zrobi, to potem będzie szukał różnych substytutów, by jednak coś z tego mieć. I wtedy oczywiście, że dobre i to, co robi, no pewnie, że tak, ale jest coś lepszego. Ja proponuję to, co jest właśnie lepsze z łaski i dzisiaj to jeszcze jest możliwe, mówię dzisiaj w czasie, w okresie łaski. Teraz pozwolicie, że myśmy tu byli w Dziejach Apostolskich, tak? Bo to była taka dygresja, że anioł stanął przy Pawle w takiej sytuacji, dobrze? Paweł tam wcale nie miał czasu na medytację i tak dalej. Po prostu Paweł mówił innymi językami, się budował w swoim wnętrzu. Przecież to jest fantastyczne. Gdy się we mnie włączy hydroforek, ja to tak nazywam, jakiś werset sobie przypomnę czy przeczytam, i się we mnie włączą inne języki, to one tak we mnie terkoczą, prawda? We mnie, tu w środku, jak hydrofor w jakimś mieszkaniu, prawda?
I ja jestem zbudowany, mam ciekawe myśli, w ogóle mam moc, a tu mogę być naprawdę przepracowany, zajęty. No to jest wspaniałe życie. Na poziomie ducha, nie na poziomie duszy, psychiki tylko. Dlatego należy przyjąć to, co Bóg ma do zaoferowania. A Bóg ma do zaoferowania formację czcicieli, chwalców w duchu i w prawdzie. Chwała Panu za to. No, musimy jakoś to zdążyć. Na przykład Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, mówi nam też o czymś, co weszło do takiej świadomości i my się czasem boimy, czy to czasem nie jest przesada, bo chrześcijanie, ci ortodoksyjni chrześcijanie z kościołów historycznych zbyt tutaj jakoś się tym często zajmują. Ale tu jest napisane i posłuchajmy, przyjrzyjmy się też temu zagadnieniu. Mateusz, 18 rozdział, 1050, wiersz 10. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. A więc każdy z tych małych, malutkich ma swego anielskiego przedstawiciela przed Ojcem w niebie. Czyli tu funkcjonuje pojęcie anioł stróż, że prowadzi małe dzieci. Każdego człowieka. I małe dziecko, i każdego człowieka prowadzi anioł. Po prostu Bóg deleguje, aby służył tobie i mnie. I dobrze, że go nie znamy. Dobrze, że z nim się rano nie witamy i wieczorem nie żegnamy. Dobrze. On pełni służbę anonimową i się nie musimy wcale nimi zajmować. Mamy się zajmować Bogiem i Bogu dziękować za wszystkie sukcesy, jakie w życiu mamy. Oczywiście dzięki naszej modlitwie, które Bóg uczynił. Nie aniołom, których On posłał, bo ci wykonali tylko Boże polecenie, nic więcej. I właśnie ten psalm 91 i wiersz 11. Ale bowiem aniołom swoim polecił, by cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Psalm 91, wiersz 11. Polecił, by cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Coś jeszcze bym chciał powiedzieć. Łukasz 15 rozdział mówi nam o wielkiej radości w niebie. Ja sobie wyobrażam, jak to właśnie ci aniołowie patrzą, że wreszcie ten grzesznik, którego Bóg umiłował, że wreszcie ten grzesznik się nawrócił i trafił do tej czy innej kaplicy, trafił na to czy inną osobę, na to czy inne słowo i wreszcie złamał się i pokutuje i wreszcie go można wpisać do Księgi Żywota. O czym mówi, co tu jest napisane i o czym ten wiersz mówi, 15 rozdział Łukasza, 10 wiersz? Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Twoi i moi aniołowie się radują z twojego nawrócenia. Tak jak my się cieszymy, prawda, że ktoś ma jakiś sukces, nie? Tak oni też się cieszą razem, że wreszcie jeden z tych ich podopiecznych się nawrócił. Chwała Panu za to. Paweł apostoł również coś powiada. 1 Koryntian 4,9. Że jesteśmy dziwowiskiem dla świata i dla aniołów. 1 Koryntian 4,9. Jesteśmy widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi. A więc Paweł ma świadomość, że aniołowie towarzyszą naszemu chrześcijańskiemu życiu. I Kaznodzieja 5,5, o czym już mówiliśmy wcześniej na innym wykładzie, mamy liczyć się z tym, co wypowiadamy, bo anioł słyszy. Nasz anioł słyszy. Mamy się liczyć z naszymi słowami. A więc aniołowie włączają komputerek, czy tam minikomputer oczywiście, i rejestrują sens, rejestrują znaczenie naszych słów. Warto o tym wiedzieć i nie pleść bez potrzeby i mieć mowę osoloną, a nie tak gadać, jak nam się tylko żywnie podoba. Nie pozwól, by twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało. Nie mów przed aniołem Bożym, że to było przeoczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twojej mowy? A więc anioł słyszy i tam przekazuje, kabluje do góry. Dobrze, teraz pozwolicie, że tak nie będę czytał, ale będę mówił coś na temat aniołów, którzy czasami wykonali przykre sprawy, przykre Boże polecenia, wyroki Boże. Sodoma. Kto zniszczył Sodomę? Genezys 19:13 mówi, że aniołowie, oni powiedzieli, że zniszczą. Bóg ich posłał, by uczynili kres temu czy tym miastom. Genezys 19:13. Albo na przykład, by powstrzymać Bileama. czwarta Mojżeszowa, czy Numeri, 22, czy Księga Liczb, 22 i wiersz 22. Właśnie anioł był posłany, by powstrzymać Bileama, by ten nie przeklinał narodu izraelskiego. Albo ciekawe miejsce, druga Kroniki, 32 i 21 wiersz. Druga Kroniki, 32, 21 wiersz, że Bóg posłał w wyniku modlitwy Hiskijasza, posłał anioła, by wytracił tych najzacniejszych dowódców wojsku Sancheryba. I tamci zginęli właśnie dowódcy bez bitwy. Po prostu poginęli nagle na jakieś apopleksje, czy ja wiem na co. Poginęli dlatego, że Hiskiasz się modlił i Bóg zadziałał. Kto by był ciekawy tego miejsca, ja już się śpieszę. Druga Kroniki, 32, 21 wiersz. Albo Dzieje Apostolskie, 12 rozdział. Ten sam rozdział, gdzie anioł właśnie wyprowadził Piotra z więzienia. Wiersz 23 mówi, że Herod, gdy siedział, prawda, taki zadowolony i tak ładnie przemówił, bo się w Rzymie nauczył, prawda, gdy tam był na studiach, ładnie mówić. Gdy przemówił, ludzie mówią, głos to Boży, nie ludzki. I anioł dotknął Heroda i szybko, bardzo szybko tenże Herod właśnie zmarł na jakąś wstrętną chorobę, bo aż robactwo z niego wychodziło i cuchnął. O tym mówi 12 rozdział Dziejów Apostolskich. A Piotr szczęśliwy w swoim zborze, prawda, gra na tamburinie i śpiewają chwała Panu. A w tym czasie Herod tak marnie skończył i anioł go dotknął. Albo Objawienie Jana, 15 rozdział, pierwszy wiersz oraz 16 rozdział 1-17 również mówi o tym, co aniołowie wykonują, gdy chodzi o Boże wyroki. I na koniec, kończymy już. Pierwszy list Tesaloniczan mówi nam o czymś wspaniałym. O zakończeniu naszej ziemskiej historii. Również się bez aniołów nie obejdzie. Oczywiście, że nie. A więc najpierw pierwszy Tesaloniczan, rozdział 4 i wiersz 16, 1279. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. A więc moment porwania, pochwycenia Kościoła. Moment przemiany naszych ciał. Moment wzbudzenia tych, którzy zasnęli, którzy umarli w Chrystusie, nastąpi wtedy, gdy Pan da rozkaz i głos Archanioła się odezwie. A teraz pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział, siódmy wiersz. I wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. Jest to mowa o aniołach, w których asyście on przyjdzie. I tam będzie twój anioł i mój anioł też. I dobrze, że ja tam będę razem z nimi. To znaczy, gdy oni będą schodzić i wtedy my się wszyscy razem zniesiemy. I mam nadzieję, że nas wtedy będzie o wiele więcej. I z Krakowa będą jeszcze i ci, których może my nie znamy. I się wzniesiemy. I się spotkamy tam już twarzą w twarz. Wszyscy aniołowie i my, więksi od aniołów. My, należący do oblubienicy Jezusa Chrystusa. Z łaski to oczywiście, nie z naszych zasług. Z łaski Bożej, objawionej w Jezusie Chrystusie. I miejsce już ostatnie, Mateusz, rozdział 24 i rozdział 25. Mateusz, 24 rozdział. Wiersze 30-31. Wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, będą biada wszystkie plemiona i tak dalej, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą i pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. A więc aniołowie będą zgromadzać, oni będą żeńcami i oni też będą tymi, którzy nas wszystkich przyprowadzą jako nasi przewodnicy tu na ziemi. Wcześniej przewodnicy do zbawienia również, gdy chodziło o to poselstwo. Też i nas tam razem przyprowadzą. Będziemy szli, grali, śpiewali, radowali się. Wspaniałe będzie wejście, hojne. I wiersz 31 rozdziału następnego. Rozdział 25 i wiersz 31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim. Oczywiście aniołowie, nie demony. Wszyscy ci, którzy się nie zbuntowali. Zasiądzie na tronie swojej chwały. A aniołowie będą stać. A ty i ja też usiądziemy. Chwała Panu za to. Oni będą stać. A oni będą chwalić. A my podejdziemy i nas król posadzi obok siebie. Kto zwycięży, ten wszystko odziedziczy. Jego imię będzie wpisane. ale też i usiądzie na tronie, jak i ja zwyciężyłem. Na tronie swojej chwały usiądzie Jezus, a z tym ty i ja, gdy do końca wytrwamy w Chrystusie Jezusie, w wierze w Niego, a aniołowie będą nam towarzyszyć. I tak, kończąc ten cały cykl, chciałbym, abyśmy wszyscy razem przejęli się Bożym Słowem. Przejęli się Chrystusem, przejęli się Bogiem, któremu należy oddawać pokłon. I abyśmy, mając tę świadomość, razem się radowali z tego, że Jezus przyjdzie ze swoimi aniołami. Oni będą wzywać, wybierać, zgromadzać, czy również i ty będziesz po stronie Chrystusa, po stronie tych, którzy zasiądą na tronie chwały. Zechcie też nad tym się teraz zastanowić podczas tej modlitwy. Powstańmy. Halleluja. Chcielibyśmy się wszyscy razem modlić. Każdy we własnym imieniu, we własnej intencji. Dziękuję ci, Panie, że twoje słowo jest proste. My nie musimy mieć żadnych książek teologicznych, żadnych komentarzy. Po prostu wystarczy się przyjrzeć temu, co mówi twoje słowo. Wystarczy to wszystko widzieć. Ale Panie, to jest za mało, bo wtedy mielibyśmy też i galimatias. O Panie, wystarczy się tobie poddać, tobie do ciebie nawrócić, tobie grzechy swoje wyznać i zerwać z wszystkim tym, co ty mówisz, aby zerwać. Ludzi się nie wstydzić i nie bać. Obrać ciebie, jedynego Boga. I wtedy stać się twoją własnością, tak jak to było z apostołami, jak to było z uczniami, jak to było z tymi wszystkimi, którzy chcieli i przyjęli. O, dziękujemy ci, Panie, że i po dzień dzisiejszy działa twoja odpowiedź na pytanie, co mam czynić, aby był zbawiony. A ty mówisz, wierz Ewangelii, upamiętaj się, daj się ochrzcić, a weźmiesz dar Ducha Świętego. I dziękujemy ci, Panie, że te wszystkie wersety, całe twoje słowo nam przynosi, układa i wkłada w nas Duch Prawdy, Duch Święty. I Panie, dziękujemy ci, że mamy to świeże pomazanie, że mamy tego nauczyciela codziennie świeżego i to każdy osobiście. I Panie, to jest wielka łaska twoja. To nie jest żadna nasza zasługa. To jest twoja przychylność wobec każdego z nas. Miłosierdzie twoje. I Panie, ja jestem zdumiony tym, ale dziękuję ci, że to jest normalne. To jest normalne w twoim zbawieniu, w twoim planie. Jest to normalne dla każdego, kto przyjął twoją łaskę. Panie, to działa w każdym przypadku. Dziękuję ci za to, Zbawicielu. Że kto wejdzie przez wąską bramę i wyjdzie, pastwisko znajdzie. O, i będzie miał życie i to obfite życie. I Panie, dziękuję ci, że możemy usiłować, że możemy się starać i że Panie, nie będziemy się cofać jak ci, którzy cofają się i giną. Ale Panie, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, ale z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I Panie, my chcemy iść do przodu. Nie chcemy się cofać w obliczu pokus, w obliczu ataków diabelskich. Nie chcemy się cofać dlatego, Zbawicielu, że aniołowie patrzą na nas i chcą widzieć nas zwycięskich. Bo wiedzą, że wszystko jest wykonane, Zbawicielu. Bo widzą ich pomoc, ich opiekę, a my się nieraz boimy, drżymy. O Panie, prosimy Cię, abyś pomnożył naszą wiarę. Pomnożył ją w różny sposób, Zbawicielu. A że my chcemy wierzyć, nawet drogą cierpienia, ale chcemy wierzyć, Zbawicielu. Bo wiemy, że jesteśmy w rękach Wszechmogącego Boga. I Ty posłałeś swoich posłańców, by byli naszymi współsługami. By nam usługiwali, oni nam usługują, Panie. I dziękuję Ci, Zbawicielu, że i dzisiaj Duch Twój Święty wśród nas zachęca wszystkich tych, którzy z Tobą się nie pojednali, by to uczynili i w tej chwili, by do Ciebie przyszli, Panie Jezu, i oddali Ci swoje życie. Halleluja. Halleluja. Halleluja.